Bracia i siostry, pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ze zboru, w którym służę od początku powstania tego zboru, zborze w Krakowie, w Nowej Hucie. Pozdrawiam Was serdecznie pokojem Bożym i tak w moim sercu jest, aby ten Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, który przewyższa wszelkie zrozumienie i wszelką troskę, dzisiaj głęboko spoczął na nas i wniknął i dotknął naszych serc. Mam nadzieję, że przebywając w tym Bożym pokoju, pozwolimy, aby Duch Święty nam dzisiaj usługiwał. Jestem przekonany o tym. Chcę też powiedzieć, że dla mnie jest wielkim zaszczytem i przywilejem być od 3 dni w Polkowicach, mieć społeczność z Waszą młodzieżą, doświadczać tutaj Bożego działania i Bożej łaski. Chcę powiedzieć, że jestem naprawdę ubłogosławiony tą społecznością. Pozwólcie, że podzielę się z Wami słowem, które Pan włożył w moje serce dzisiaj dla zboru w Polkowicach. I wierzę, że Bóg chce nas dzisiaj tym słowem ubłogosławić. Chcę zacząć od przeczytania fragmentu z księgi Pieśń nad Pieśniami. Będzie to podstawa mojego kazania, mojego zwiastowania. Księga Pieśń nad Pieśniami. Rozdział 2 i werset 14. Wysłuchajmy tego słowa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To słowo brzmi tak. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Daj mi oglądać swoje oblicze. Daj mi usłyszeć swój głos. Gdyż słodki jest Twój głos. I pełna wdzięku Twoja postać. Może na początku powiem to, że Księga Pieśni nad Pieśniami już w tej nauce żydowskiej sprawiała pewien problem. Mianowicie rabini też nie wiedzieli za bardzo, jak ją zinterpretować, a w pewnym momencie nawet powiedzieli, że w tej księdze jest za dużo takiej czułości, takiej intymności, więc ustalili granicę wieku, od której można tą księgę czytać. I dzieci, młodzież, nie było zalecane, aby tą księgę czytali. Ale kiedy wierzę, że kiedy przyszedł Duch Święty i wprowadził w nas w głębsze objawienie tej księgi, to tę księgę możemy odczytywać na różne sposoby. Po pierwsze, możemy w tej księdze widzieć miłość męża do żony, czyli oblubieńca do oblubienicy, męża, miłość mężczyzny do kobiety. I na pewno w tej księdze jest ta miłość zawarta. Możemy w tej księdze na pewno widzieć miłość Boga do swego ludu, narodu izraelskiego. I też widzimy to znaczenie w tej księdze. Ale na pewno z punktu Nowego Testamentu, kiedy my czytamy tę księgę jako dzieci Boże, jako lud Boży Nowego Przymierza, to widzimy w tej księdze miłość naszego oblubieńca, czyli Pana Jezusa Chrystusa, do swojej oblubienicy, czyli do swojego Kościoła. Myślę, że takie zrozumienie jest jak najbardziej uprawnione, dlatego że w drugim liście na przykład do Koryntian 11:2 apostoł Paweł mówi, że on zaręczył nas z Chrystusem, aby stawić przed Nim dziewicę czystą, tak? Więc jest tutaj mowa o tym, że Kościół jest oblubienicą, a nasz Pan Jezus Chrystus jest naszym oblubieńcem. W liście do Efezjan w 5 rozdziale miłość małżeńska jest porównana do Chrystusa i Kościoła. A w Księdze Objawienia Jana czytamy o tym, że nastanie taki dzień, nastanie taki moment, kiedy będzie wesele, będą zaślubiny Kościoła z Jezusem Chrystusem, z naszym oblubieńcem. A więc, drodzy, dzisiaj chcę spojrzeć na ten werset, na ten fragment, w kontekście też całej Księgi Pieśni nad Pieśniami, jako miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość naszego oblubieńca, naszego Zbawiciela, do swego Kościoła, do mnie i do Ciebie. I w tym wezwaniu, w tym zawołaniu zauważmy, co nasz Pan dzisiaj do nas mówi. Do czego Jezus Chrystus, nasz oblubieniec, który nas miłuje ponad życie, który swoje życie położył za nas. Czytamy o tym, że tak Chrystus umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. On tak bardzo nas umiłował, że samego siebie położył na śmierć za Kościół, za mnie i za Ciebie. To był akt miłości, czyn miłości. Biblia mówi, że Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I teraz w tych słowach oblubieniec zwraca się znów do swojej oblubienicy i zwraca się takimi czułymi słowami: gołąbko moja, w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin. Możemy powiedzieć, że to jest takie bardzo łagodne i delikatne słowo. Nieraz nam się wydaje, że tylko słowa, które są mocnym napomnieniem, mają jakąś wielką siłę w sobie i potrafią gdzieś do głębi dotknąć naszego wnętrza. Ale tutaj widzimy bardzo delikatne słowa, bardzo czułe słowa, ale ja jestem przekonany, że te delikatne słowa mają niesamowitą siłę i niesamowitą moc. Na przykład w księdze przypowieści Salomona czytamy, że łagodny język kruszy kości. Nie trzeba ostrych słów. To łagodny język może kruszyć kości, może spowodować ogromną zmianę w sercu człowieka i dotknąć gdzieś wnętrza naszego ducha i naszej duszy. I tutaj właśnie w ten sposób Jezus Chrystus, oblubieniec, zwraca się do swojej oblubienicy: gołąbko moja, a więc są to delikatne słowa. Jak powiedziałem, te delikatne słowa mają moc i wierzę, że dzisiaj będą miały moc w naszym życiu. I zobaczmy, co oblubieniec mówi do swojej oblubienicy. I po pierwsze zwraca się z takim stwierdzeniem: daj mi oglądać swoje oblicze. Dlaczego się ukryłaś? Dlaczego jesteś zajęta? Dlaczego jesteś pochłonięta różnymi sprawami? Dlaczego jesteś troszeczkę daleko? Dlaczego jesteś w rozpadlinach skalnych? Daj mi oglądać swoje oblicze. Wiecie, i możemy powiedzieć w ten sposób, że Jezus Chrystus zawsze jest z nami. To jest prawdą. Pan Jezus powiedział: oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale wiecie, kiedy na przykład my chcemy zobaczyć swoje oblicze, swoją twarz w lustrze. I kiedy podejdziemy do lustra, ale w tym momencie będziemy zajęci różnymi czynnościami. Będziemy stali przed lustrem, ale będziemy coś robić. Będziemy wykonywać jakieś czynności. Będziemy się rozglądać na boki. To tak naprawdę nie będziemy w stanie zobaczyć swego oblicza, dopóki jesteśmy zajęci. Dopóki możemy stać przed lustrem, ale wykonując różne czynności, nie będziemy mogli skupić się na tym obrazie. Więc kiedy oblubieniec mówi: daj mi oglądać swoje oblicze, to on mówi: podejdź do mnie i zatrzymaj się i spójrz na mnie. Przestań być zajętą, przestań wykonywać jakieś czynności. W tym momencie po prostu spójrz na mnie. To jest tęsknota oblubieńca. To jest, on za tym tęskni. On jest z nami, jak powiedziałem, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale z drugiej strony Pan Jezus mówi: spójrz na mnie, oblubienico moja. Wycisz się trochę. Może na chwileczkę odstaw wszystkie swoje prace, ważne prace i zajęcia. Po prostu spójrz na mnie, daj mi oglądać swoje oblicze. Mam córkę, która ma 15 lat. Ona razem z nami, to jest zrozumiałe, w tym wieku mieszka z nami w mieszkaniu. I można powiedzieć, ona cały czas jest w mieszkaniu, czy razem z nami w mieszkaniu. Cały czas wiem, że ona przebywa w drugim pokoju, jest zajęta, tam robi różne rzeczy, czasami wychodzi, przychodzi, przechodzi, więc wiem, że jesteśmy razem. Mogę powiedzieć tak, ja i moja córka jesteśmy razem. Jest bezpieczna, jestem też bezpieczny, bo widzę, że ona jest obok mnie. Ale przychodzą takie momenty i były takie momenty, kiedy ja gdzieś tam siedziałem, coś robiłem, czytałem. Ona przychodziła do mnie i gdzieś tak się wdrapywała, przytulała do mnie, wskakiwała gdzieś tacie na kolana, brała swoją twarz i tak bardzo wpatrywała się w moją twarz, tak blisko, że aż jej nosek dotykał się mojego noska. I wtedy wypowiadała słowa: tatuś, kocham cię. I to są te najpiękniejsze, najbardziej intymne i głębokie chwile, jakie człowiek może przeżywać z drugim człowiekiem. Ona jest cały czas ze mną, razem mieszka z nami, robi różne czynności. Ale był potrzebny taki moment i ja takiego momentu potrzebuję i ona takiego momentu potrzebuje, kiedy jest ze mną twarzą w twarz, kiedy ja mogę oglądać jej oblicze, ona może oglądać moje oblicze. I o tym mówi Pan Jezus. O tym mówi oblubieniec. Jak powiedziałem, On cały czas jest z nami, a my jesteśmy cały czas z Nim. Ale On nas zaprasza do tego, abyśmy podeszli bliżej. Abyśmy na chwilę odstawili nasze czynności. Spojrzeli twarzą w twarz, jak to jest tylko możliwe. I mieli tą relację. On to woła: oblubienico moja, gołąbko moja, daj mi oglądać swoje oblicze. A więc po pierwsze jest to bliskość. Oglądanie oblicza to wezwanie do oglądania oblicza, to jest zaproszenie do bliskości, żebyśmy byli blisko razem przy Nim. Dalej, kolejna rzecz, która wynika z tego stwierdzenia, daj mi oglądać swoje oblicze. Chciałbym to oprzeć teraz o przykład Mojżesza. Przejdźmy do drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 34. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 34. I od 29 wersetu czytamy taką oto historię o Mojżeszu. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. Gdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócił się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przystąpili wszyscy synowie izraelscy, a on przekazał im wszystko to, co Pan rzekł do niego na górze Synaj. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze. Ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swojego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz aż do czasu, gdy odchodził, by z nim rozmawiać. Jeszcze kartka do tyłu, rozdział 33, werset 11. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Tutaj mamy historię pokazującą nam, do czego, czy jaki skutek wywołuje w nas obcowanie z Bogiem, przebywanie z Bogiem, rozmawianie z Nim twarzą w twarz, a więc zbliżanie się do Pana, tak jak tutaj jest głos oblubienicy, jak głos oblubienica, daj mi oglądać swoje oblicze. I Mojżesz może być takim największym tego obrazem, przykładem, kiedy on wstępował do obecności Bożej, to dowiadujemy się, że kiedy tam wstępował, to twarz jego promieniała od rozmowy z Panem. Jest nawet takie polskie przysłowie, że kto z kim przystaje, takim się staje. A w księdze, na przykład przy powieści Salomona, jest powiedziane, że kto obcuje z mędrcami, staje się mędrszy. To jest normalne, że jeżeli z kimś zaczynamy przystawać, to zaczynamy nabierać pewnych cech, które są związane z tą osobą, z którą bardzo blisko przebywamy, obcujemy. Ale tutaj to widzimy w relacji z Bogiem. Kiedy Mojżesz przystępował do Boga, kiedy rozmawiał z Panem, jest powiedziane, że rozmawiał tak głęboko, tak blisko, twarzą w twarz, to skutkiem tego było, że skóra na jego twarzy promieniała od rozmowy z Panem. Czyli mówiąc inaczej, Boża chwała, w której przebywał, zaczęła być w sposób taki ewidentny, widoczna też na nim, przechodziła na niego. I teraz, kiedy Mojżesz przystępował do ludu izraelskiego, to dowiadujemy się, że lud izraelski widział, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Że lud izraelski widział, że skóra na jego twarzy promienieje. Oni nawet troszeczkę się tego bali, obawiali i powiedzieli: Mojżeszu, my się boimy. My się boimy, bo widzimy, że na Tobie jest Boża chwała. Zakryj swoją twarz, zakryj swoje oblicze. Jeśli z nami rozmawiasz, to zakryj swoje oblicze. Więc Mojżesz zakładał zasłonę. Ale on tę zasłonę zakładał tylko wtedy, kiedy szedł do ludu i rozmawiał z ludem. Ale czytamy, że kiedy przystępował do Boga, to tą zasłonę ściągał, przychodził do Boga z odsłoniętym obliczem. Przystępował do Boga, zdejmując zasłonę po to, żeby mógł z Nim rozmawiać twarzą w twarz. I teraz możemy dalej zobaczyć w liście do Koryntian, bo w liście do Koryntian znajduje się komentarz do tego wydarzenia i co tam dowiadujemy się, co nam Nowy Testament komentuje, jak nam komentuje to wydarzenie. A więc drugi Koryntian, trzeci rozdział, werset 18, może tylko na wersecie 18 się skupi, aby nie czytać całej tego kontekstu. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Zobaczmy, jaki jest owoc, skutek tego, że my z odsłoniętym obliczem przychodzimy do obecności Bożej. Dowiadujemy się, że jeżeli z odsłoniętym obliczem przystępujemy do obecności Bożej, to zaczynamy oglądać jak w zwierciadle chwałę Pana. A więc przyjście bliżej do Boga powoduje to, że zaczynamy mieć kontakt z Bożą chwałą. Zaczynamy tej chwały doświadczać. Zaczynamy tą chwałę w jakiś duchowy sposób odbierać, odczuwać. W duchu naszym ta Boża chwała się zaczyna manifestować i dowiadujemy się, że co się wtedy dzieje? My wtedy zostajemy przemienieni w ten sam obraz, a więc zostajemy przemienieni na obraz tego, który ma tą chwałę, który jest tą chwałą, a więc na obraz naszego Boga, na obraz Jezusa Chrystusa jesteśmy przemienieni z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. A więc to, że my przychodzimy do obecności Bożej, to, że przychodzimy do Niego z odsłoniętym obliczem, to oprócz tego, że mamy bliską relację z Bogiem, to dodatkowym owocem tego, dodatkowym skutkiem tego jest to, że przebywając w tej Bożej chwale następuje w nas głęboka przemiana. Tak? Następuje w nas przemiana na obraz tego, z którym przebywamy. Jeżeli my się dzisiaj zastanawiamy, jak my możemy być podobni do Jezusa Chrystusa, co my możemy zrobić, żeby Jezus Chrystus był bardziej widoczny w nas, co my możemy zrobić, żeby było więcej Jezusa w naszym życiu? To tu jest w pewnym sensie jedna z odpowiedzi, co możemy zrobić. My możemy przebywać w Bożej obecności więcej po to, abyśmy byli przemienieni na obraz tego, z którym przebywamy. A później co się dzieje? Później jest skutek taki jak w życiu Mojżesza, że jeżeli my przebywamy w tej Bożej chwale, to i nasze oblicze zaczyna odbijać Bożą chwałę, zaczyna być widać więcej Jezusa w naszym życiu. My się do Niego nie upodobniamy zewnętrznie, ale upodobniamy się do Niego w sposób duchowy i przebywając w Bożej chwale jest więcej Jezusa w naszym życiu. Więc to zaproszenie, gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, daj mi oglądać swoje oblicze. To jest zaproszenie do oblubienicy, zaproszenie do Kościoła, abyśmy stanęli bliżej Pana, po to, żebyśmy mogli być przesiąknięci Jego chwałą, po to, żebyśmy mogli być przemienieni na Jego obraz, a potem, żebyśmy mogli ten obraz odzwierciedlać, pokazywać światu. Mogę powiedzieć tak, że jedynego Jezusa Chrystusa, jaki świat może zobaczyć, to jest Jezus Chrystus we mnie i w Kościele. To nie jest Jezus Chrystus na krzyżach, Jezus Chrystus gdzieś na malowidłach, to jest jedyny Jezus Chrystus, to jest we mnie Chrystus i w Kościele Chrystus. Ale więc, żeby było więcej Chrystusa we mnie, więcej Chrystusa w Kościele, ja muszę być przemieniany na ten obraz. A to się dzieje przez przebywanie w Bożej chwale i w Bożej obecności. Możemy się jeszcze zastanowić, co to znaczy z odsłoniętym obliczem. Bo tutaj rozumiemy, że nie chodzi o jakąś taką dosłowną zasłonę, ale odsłonięte oblicze. Dla mnie odsłonięte oblicze to jest całkowita szczerość przed Bogiem. Jeżeli ja przychodzę do Boga z odsłoniętym obliczem, to znaczy, że przychodzę w całkowitej szczerości. Nie przychodzę według nauczonej jakiejś tradycji. Nie przychodzę zakrywając moje słabości, zakrywając moje grzechy i mówiąc, Panie Boże, jest wspaniale, jestem cudowny. Ale kiedy przychodzę z odsłoniętym obliczem, to mówię, Panie Boże, Ty widzisz, z czym się borykam, z czym się zmagam, z czym walczę. Chcę być szczery przed Tobą, bo Ty i tak to wszystko wiesz. Kiedy przychodzę z osłoniętym obliczem, to kiedy moje serce przeżywa ból i kiedy moje serce krwawi z jakiegoś powodu, z powodu jakiejś sytuacji czy doświadczenia, to nie udaje, że jestem super szczęśliwy i happy, cały i radosny. Ale mówię, Panie Boże, Ty widzisz, że moje serce doświadcza bólu. A Pan Jezus mówi, ci, którzy się smucą, będą pocieszeni. Wtedy Bóg ma możliwość pocieszenia mojego życia. Natomiast kiedy przeżywam naprawdę głęboką radość i poruszenie Ducha Świętego, to też mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, że dzisiaj przeżywam głęboką radość. odsłonięte oblicze, to jest szczerość w życiu. To jest szczerość. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy przychodzili do Niego w jakimś ustalonym rytuale, żebyśmy próbowali pokazać lepszy niż jesteśmy. Bóg chce, żebyśmy przychodzili do Niego w autentycznej szczerości, bo to jest dla mnie odsłonięte oblicze. I to sprawia, że mogę podejść bardzo blisko do mojego Pana. I to sprawia, że mogę być przemieniony na Jego chwałę, dlatego że mam możliwość przyjścia do obecności Jego. A oczywiście nie muszę tego podkreślać, że to się dzieje przez krew Jezusa Chrystusa, przez Jego przebaczenie, przez Jego śmierć na krzyżu, bo to wszyscy wiemy. A więc, drodzy, pierwsze wezwanie, jakie czytam, jakie widzę w tej księdze Pieśń nad Pieśniami, to jest wezwanie oblubieńca: gołąbko moja, w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin, daj mi oglądać swoje oblicze. I to ma swoje głębokie znaczenie. Ale tam jest drugie wezwanie także. Spójrzmy, zobaczmy. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos. Oblubienico, daj mi także usłyszeć swój głos. Nie wiem, czy wiecie, może wiecie, że dorosły człowiek w ciągu dnia wypowiada od 25 do 40 tysięcy słów. To się tak troszeczkę nierówno rozkłada, bo mężczyźni są bliżej 25 tysięcy, a kobiety bliżej 40 tysięcy. Ale ja mówię, że nie ma tutaj reguły, ale generalnie tak jest, że około 25 do 40 tysięcy słów wypowiadamy każdego dnia. Chciałbym samego siebie zapytać, stojąc przed wami, ile z tych słów wypowiadam do mojego oblubieńca? Spośród 30 tysięcy słów, które średnio może w ciągu dnia wypowiem, ile słów wypowiedziałem bezpośrednio do mojego oblubieńca? Dlaczego mój oblubieniec musi mówić do mnie: daj mi usłyszeć swój głos. Ja chcę słyszeć twój głos. Ja nie tylko chcę oglądać twoje oblicze, ale ja chcę także słyszeć twój głos. Chcę, pragnę tego, żebyś do mnie, oblubienico moja, mówiła. Żebyś coś do mnie powiedziała. Żebyś każdego dnia do mnie podniosła swoją twarz i powiedziała do mnie dobre słowa. Albo słowa, które są głęboko w twojej duszy. Wiecie, myślę, że wszyscy obserwujemy to, doświadczamy tego. Mamy taką refleksję, takie obserwacje, że jeżeli chodzi o mówienie do Boga, jeżeli chodzi o modlitwę, to jest coraz trudniej. Ja nie chcę tutaj, wiecie, przywoływać jakichś badań statystycznych, ale one są robione w innych krajach i tam to bardzo dramatycznie wypada. Przeciętny chrześcijanin mówi do Boga 3 minuty dziennie. To naprawdę nie wygląda dobrze. Oczywiście my możemy mówić, że w naszym życiu jest inaczej, na pewno jest inaczej. Ale wiecie, ja kiedyś, gdy ja się nawróciłem, miałem takie przeżycie. Mianowicie zostałem zaproszony na spotkanie modlitewne, które odbywało się w domu. Nawet nie wiedziałem, jak to spotkanie modlitewne będzie wyglądać. Myślałem, że będzie no ja miałem jakieś wyobrażenie takiego nabożeństwa modlitewnego. Gdzie tam przyszło kilka osób na to spotkanie modlitewne. Dla mnie to było wielki poligon. Mianowicie ta osoba, u której to spotkanie odbywało, wzięła minutnik, nakręciła 45 minut. Postawiła na stole i powiedziała: no to teraz zacznijmy się modlić. Jak zadzwoni minutnik, to znaczy, że jest koniec modlitwy. A ja byłem dopiero świeżo nawróconym człowiekiem. Dla mnie to się 45 minut modlitwy to się wydawało więcej niż wieczność. Co ja mam przez 45 minut mówić do Pana? Panie, kocham Cię, Panie. Dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś. Dziękuję Ci jeszcze raz. Trzeci raz Ci dziękuję, że mnie zbawiłeś. Nie potrafiłem się modlić 45 minut, ale ja nie miałem wyjścia po prostu. Musiałem tam klęczeć, oparty o krzesło, razem z innymi, bo mi było wstyd. Oni się modlili, więc ja się też modliłem. Ale na drugi raz przyszedłem też. Przyszedłem drugi, trzeci, czwarty, piąty raz i okazało się, że coraz lepiej. Okazało się, że to takie ciężkie na początku doświadczenie sprawia, że nagle coś się przełamuje w moim sercu i na następny raz już miałem więcej do powiedzenia Panu. A na następny raz miałem więcej do powiedzenia Panu. A następny raz jeszcze miałem więcej do powiedzenia Panu. Wiecie, po prostu to jest tak jak u dziecka. Jak dziecko na początku nie umie mówić, tam gaworzy, tam coś po prostu, jakieś dźwięki wydaje, może jest to nieudolne, ale później, gdy dziecko zaczyna się rozwijać, zaczyna wypowiadać składne słowa, zaczyna wypowiadać składne zdania, zaczyna mówić coraz więcej. Czasami możemy powiedzieć, o, już za dużo mówisz, już nie chcielibyśmy, żebyś tak dużo mówiła. Ale w pewnym sensie jest to też taki obraz rozwoju naszego duchowego. Jeżeli my duchowo się rozwijamy, to mamy coraz więcej Panu Bogu do powiedzenia. Coraz lepiej umiemy z Nim rozmawiać, coraz dłużej możemy z Nim rozmawiać. I ja tak sobie myślę, żebyśmy sobie nie dali wmówić do tego, że do Boga nie trzeba mówić dużo, że nie powinniśmy z Bogiem dużo rozmawiać. Wystarczy westchnąć i to wystarczy. A oblubieniec mówi, daj mi usłyszeć swój głos. Dlaczego się, oblubienico, gdzieś skryłaś? Dlaczego się, oblubienico, gdzieś schowałaś? Ja chcę naprawdę słyszeć Twój głos. I teraz, jeśli byśmy popatrzyli na Nowy Testament, czy Nowy Testament daje nam jakieś wskazania, jakieś instrukcje odnośnie modlitwy, to przecież dobrze znamy te miejsca, ale ja pozwolę sobie je zacytować. Na przykład Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I tu jest mowa w każdej modlitwie o każdym czasie, a więc jest powiedziane zawsze, w każdej modlitwie o każdym czasie, czyli nie ma pory dnia i nocy. Każdy czas, kiedy Bóg nas wzywa, jest dobrym czasem do tego, żeby modlić się, żeby wołać do Niego. I tu jest powiedziane, i tak czuwajcie z całą wytrwałością. A więc cała wytrwałość, to słowo wskazuje, że jest potrzebna wytrwałość. Że aby móc to robić, jest potrzebna pewna wytrwałość, pewna konsekwencja w naszym życiu. Jeśli nie będziemy wytrwali, jeżeli nie będziemy konsekwentni, to w końcu możemy zaniechać i Jezus będzie rozczarowany, będzie mówił do oblubienicy swojej, do mnie, do Kościoła, będzie mówił, daj mi usłyszeć swój głos, bo ja tego pragnę. Wiecie, są inne fragmenty Nowego Testamentu, na przykład pierwszy list do Tesaloniczan, 5:17, który mówi, bez przystanku się modlcie. Wiecie, dla mnie i dla nas ten werset może być problematycznym wersetem, może oznaczać, co to znaczy bez przystanku się modlić. Możemy powiedzieć, to jest taka postawa modlitewna, że człowiek tak żyje z taką postawą modlitewną. Ale powiedzcie mi, czy można modlić się do Boga, jeżeli umysł człowieka i całe nasze życie jest zajęte różnymi sprawami? Przecież jeżeli coś robię, to jestem skupiony na tym, co robię, tak? Jeśli wykonuję jakąś czynność, to staram się mieć umysł skupiony na danej czynności. Natomiast jeżeli mam się modlić do Boga, to jest przecież wezwanie, abym mój umysł i moje serce skupił na Bogu. Myślę, że moja modlitwa staje się wtedy modlitwą wartościową, kiedy skupia się na Bogu. I to wezwanie dla nas i dla mnie jest takie, że Bóg po prostu wzywa mnie do tego, mój synu, moja córko, ja też chciałbym, abyś ty w ciągu dnia, a może nawet i w ciągu nocy, mówiła do mnie, mówił do mnie. Ja chcę o każdej porze dnia i nocy słyszeć Twój głos, chcę słyszeć, jak Ty do mnie mówisz. Jeżeli na przykład sięgniemy do Ewangelii Łukasza, 18:1, to tam Pan Jezus podał taką przypowieść i tam jest powiedziane, że ta przypowieść mówi o tym, że powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać. A później jest przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzim. Ale przecież początek jest taki, że jest to przypowieść o tym, że powinniśmy się stale modlić i nie ustawać. Więc myślę, że Nowy Testament w sposób ewidentny i oczywisty pokazuje nam to, jak gdyby potwierdza to wezwanie, gołąbko moja, daj mi usłyszeć swój głos. Nowy Testament nie zostawia nam cienia wątpliwości, że my jako oblubienica Pana jesteśmy wezwani do tego, żeby przychodzić przed Jego oblicze i do tego, by się modlić. Wiecie, jakiś czas temu, kilka lat temu, Pan Bóg przemówił do naszego zboru poprzez swoje słowo. Myślę, że wiele osób równocześnie odebrało to słowo i to było słowo z drugiej księgi Kronik, z 7 rozdziału, z wersetu 14. Druga księga Kronik. Rozdział 7, werset 14. I to słowo brzmi w sposób następujący. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, a ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzech i ziemię ich uzdrowię. I jakoś tak bardzo osobiście wiele osób ze zboru, o tym żeśmy rozmawiali, odebrało właśnie to słowo. I odebraliśmy, że jest to słowo do tego, abyśmy zaczęli więcej się modlić. Że jest to słowo do tego, abyśmy zaczęli bardziej szukać oblicza Pana. abyśmy zaczęli przychodzić przed Jego oblicze, nawet kiedy miałoby nas to kosztować troszeczkę poświęcenia. Wiecie, i myśmy zaczęli po prostu tak robić. Nasze nawet spotkania środowe stały się bardziej spotkaniami modlitewnymi. A później żeśmy nawet starali się wprowadzić takie tygodnie modlitwy do zboru. Wiecie, i na początku to może to nie szło dobrze. Na początku może nie było jakiegoś wielkiego takiego odzewu i entuzjazmu. Nawet czasami były takie chwile zniechęcenia. Ale te osoby, które odebrały to słowo, stały razem ze sobą i mówiły, wiecie, nie możemy się poddać, nie możemy zrezygnować, nie możemy zaniechać tego. Wierzymy, że Bóg przemówił do nas, że Bóg nam pokazuje, że jest to bardzo ważne, abyśmy się modlili i szukali Jego oblicza. Rozmawialiśmy ze sobą i mówiliśmy, zobaczcie, jak wiele jest problemów w Kościele. Zobaczmy, jak wiele takich dziwnych nauk i trendów wdziera się do Kościoła. Jak my to wszystko opanujemy? Jak my temu wszystkiemu zaradzimy? Zobaczmy, bracia, jak wiele mamy między sobą osób, które przeżywają ból, przeżywają chorobę. Jak, w jakim stanie jesteśmy im pomóc? Widzimy, nie jesteśmy w stanie im pomóc. I mówimy, Bóg nam powiedział, że się mamy modlić, że ukorzy się mój lud i będą się modlić i szukać mojego oblicza. Wiecie, i tutaj jest bardzo ważne to wezwanie, i ukorzy się mój lud, dlatego że trudno jest zacząć się modlić i szukać oblicza Bożego, jeśli wcześniej nie ma czegoś złamania w sercu. Bo jeżeli przez jakieś lata żyjemy z Chrystusem, przyzwyczajamy się do pewnego rytmu funkcjonowania i później jest nam bardzo trudno coś zmienić, bardzo trudno się jakoś nawiąć do czegoś nowego, do czegoś innego. Aby nastąpiła właśnie taka przemiana, że zaczynamy funkcjonować w nieco innym stylu, w inny sposób, to zrozumieliśmy, że najpierw musi nastąpić ukorzenie. A ukorzenie to jest taka wewnętrzna skrucha i złamanie w sercu. I Bóg gdzieś to zaczyna czynić. Bóg to gdzieś zaczął czynić. A więc uniżone serce mówi, że absolutnie potrzebuje Jezusa. Wtedy wołaliśmy, mówiliśmy, Panie, my naprawdę nie jesteśmy w stanie rozwiązać tych wszystkich spraw i problemów. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Tak bardzo potrzebujemy Twojej interwencji. Tak bardzo potrzebujemy, abyś przyszedł i nam pomógł i dał nam mądrość i siłę, abyśmy mogli pewnym rzeczom zaradzić. A więc uniżone serce jest absolutnie zdane po prostu na Chrystusa i wie, że bez Niego nie jest w stanie dosłownie nic uczynić. I po drugie, uniżone serce sprawia to, że zaczynamy troszeczkę zmieniać priorytety w naszym życiu. Drodzy, powiem wam to zupełnie szczerze, bo też to zupełnie szczerze chcę sobie powiedzieć. Żyje nam się coraz lepiej. Muszę powiedzieć tak, żyje mi się coraz lepiej. Żyje mi się coraz wygodniej. Żyje mi się coraz naprawdę lepiej i wygodniej. I doświadczam tego ja osobiście. Doświadcza tego mój dom, doświadcza tego moja rodzina. Doświadczamy tego wszyscy. Ale będąc szczery, też muszę powiedzieć, że bardzo szybko przyzwyczajam się do tego lepszego życia. Bardzo mi wygodniej, bardzo dobrze mi w tym wygodnym życiu. Tak bardzo cieszę się tym, że jest mi coraz lepiej. Ale z drugiej strony widzę, jak Bóg wyciąga mnie z tego miejsca wygody. Jak Bóg wyciąga mnie z tego miejsca bezpieczeństwa. Jak Bóg wyciąga mnie z tej skały, w której ukryłem się. Z tej szczeliny wyciąga mnie i mówi, chodź. Chodź do innego miejsca, chodź do miejsca, gdzie będę mógł oglądać Twoje oblicze. Chodź do miejsca, gdzie będę mógł słyszeć Twój głos. Chodź do miejsca, gdzie będziesz musiał poświęcić coś z siebie. Chodź do miejsca może pozornej niewygody, ale do miejsca wielkiego błogosławieństwa. Do miejsca, gdzie jest moja chwała, ja mogę Twojej chwały doświadczać. Bóg wyciąga mnie z miejsca wygody i z miejsca bezpieczeństwa, dlatego że zaprasza mnie do tego, abym był z Nim. A to ma swoją cenę. A to ma swoje poświęcenie. A to nas kosztuje. Bracia, chcę wam powiedzieć też pewien przykład, pewną ilustrację. W zeszłym roku miałem taką wielki przywilej, aby być za granicą daleko, być w Brazylii. I tam mogłem odwiedzić zbory denominacji Maranata. Wiecie, i oczywiście ja tutaj nie chcę wam przekazywać tego wszystkiego. Chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, która bardzo dotknęła mego serca i zwróciła moją uwagę. Ale troszeczkę historii, mianowicie jakieś 40 lat temu grupa wierzących ludzi z takiego tradycyjnego kościoła prezbiterańskiego zaczęła się modlić i szukać Pana. Oni w takiej desperacji modlili się przez cały rok i kiedy już stwierdzili, że nie wiedzą, co dalej mają robić, Bóg ochrzcił ich Duchem Świętym. Bóg wylał na nich swojego Świętego Ducha. I wtedy oni pytali Pana, co my mamy robić? Przecież już nas do tego tradycyjnego kościoła nie przyjmą, bo teraz my przeżyliśmy chrzest Duchem Świętym i dla nas to jest wartość. I Bóg przekazał im, aby zaczęli kościół, aby zaczęli denominację. Minęło 41 lat od tamtego okresu i ten kościół posiada 7 tysięcy zborów, ponad 7 tysięcy zborów, ponad milion członków. W tym mieście, w którym myśmy byli, to jest Villa Vela i Vitoria, łącznie mają około 700 tysięcy mieszkańców, w tym jednym rejonie mają 400 zborów. I ja przez to, że miałem okazję to oglądać, byłem tam na miejscu i widziałem życie tego kościoła. Jak powiedziałem, ja nie mam zamiaru mówić o tym, że należy zrobić jakąś kalkę i przenieść to. Ja tylko podaję to w formie świadectwa. I to, co dla mnie było uderzające i to, na co zwróciłem uwagę i wiem, że jest to na pewno Boże. Mianowicie te zbory, nabożeństwa mają codziennie. Z wyjątkiem piątku, bo piątek jest dzień dla rodziny. I wiecie, ja tak się zastanawiałem, kiedy oni nam to mówili i każdego dnia byliśmy w innym zborze. Zastanawiałem się, jaka jest frekwencja na nabożeństwach. Myślałem sobie, że tak, no może w poniedziałek jest 20% ludzi, we wtorek 20% ludzi, w środę 20% ludzi, a więc w ciągu całego tygodnia 100% zboru, przynajmniej jedna osoba jest, każda osoba jest jeden raz na nabożeństwie. I otóż, gdy przyjechaliśmy na nabożeństwo w poniedziałek, we wtorek, w środę, okazało się, że ponad 80% członków zboru jest na każdym nabożeństwie. Co prawda te nabożeństwa są krótkie, bo trwają jedną godzinę. Tylko jedną godzinę, ale są codziennie, a w niedzielę są dwa. Rano i po południu. Ale 80% członków. I mogę, wiecie, możemy wiele rzeczy powiedzieć, że jest inaczej. Bo na pewno jest inaczej. Jesteśmy odrębnym krajem. U nas jest inna sytuacja, inna atmosfera. To wszystko nie działa tak automatycznie. Ale muszę powiedzieć jedno i przed tym muszę skłonić swoją głowę. Widziałem ludzi poświęconych dla Pana. Widziałem ludzi, którzy żyją w poświęceniu dla Pana. Oni tak samo muszą pracować, zarabiać. Tak samo mają swoje domy i rodziny. Tak samo mają swoje obowiązki. Ale w ich sercu płonie ten ogień przebudzenia, który rozpoczął się wiele, wiele lat temu. I ten ogień sprawia, że oni mają siłę i motywację i determinację, by codziennie przyjść na nabożeństwo, by codziennie spotkać się z Panem. Ja myślę, że to wezwanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami jest tak bardzo aktualne i tak bardzo ważne dzisiaj dla mojego życia, dla zboru, w którym służę i dla Kościoła, całego Kościoła. Oblubienico moja, gołąbko moja, daj mi oglądać swoje oblicze. Daj mi usłyszeć swój głos. Ja myślę, że to jest przeogromna tęsknota naszego Pana. Że to jest przeogromna tęsknota naszego Zbawiciela. Jeżeli dzisiaj mam sam siebie zapytać i powiedzieć, jaka jest odpowiedź dla tych wszystkich sytuacji, z którymi przychodzi mi się zmierzyć, z którymi przychodzi nam się zmierzyć. I kiedy mówimy, Boże, brakuje nam mądrości, brakuje nam rozeznania, to oblubieniec mówi, daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos. To jest moje wezwanie dzisiaj, które kieruję, które wierzę, że Bóg skierował do mego serca, które Bóg skierował do mnie, o którym wierzę, że Bóg kieruje do nas dzisiaj słuchaczy. Takie proste, a takie skomplikowane i takie trudne. Takie proste, a takie wymagające czegoś nowego, jakiegoś przewartościowania. Takie wezwanie, w którym Pan mówi, na chwilę zatrzymaj się. Na chwilę zastanów się. Na chwilę spójrz na siebie, na swoje życie. I odpowiedz przede mną, czy ja mogę oglądać Twoje oblicze codziennie? Czy ja mogę słyszeć Twój głos codziennie? To wezwanie brzmi w moim sercu dla mnie, dla mojego życia. To wezwanie brzmi w moim sercu dla zboru, w którym służę. I wierzę, że to wezwanie brzmi dzisiaj dla Kościoła. Siostry, bracia, siostry, niech nam Wszechmogący Pan Bóg błogosławi. Niech przemieni nasze serca. Niech da nam mądrość, odwagę i siłę, abyśmy mogli wiernie i odważnie stać przy Nim. Amen.